To jest Radio RMF 24. No i znowu patrzymy bardzo uważnie na Bliski Wschód. Mimo alarmów przeciwlotniczych tuż po rozpoczęciu czterodniowego rozejmu pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas nie potwierdzono informacji o strzałach terytorium Izraela. Takie informacje podaje agencja Reutera. Rozejm, przypomnę, rozpoczął się o 6 rano czasu polskiego. No i w tej chwili wygląda na to, że jest przestrzegany. A z nami teraz w studiu Radia RMF 24 Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Mikrofonu nie włączyłem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Taka pomyłka, jak to jest w radiu na żywo. To wracając do tematu Izraela, czy ten czterodniowy rozejm może się przerodzić na przykład w dłuższe zawieszenie broni, czy to są cztery dni i basta?
No są na to pewne szanse, niemniej jesteśmy tak naprawdę bardzo, bardzo no, dynamicznym momencie. To porozumienie, ono może być tak naprawdę w każdej chwili zerwane, chociaż to życie odbyłoby się dużym kosztem dla każdej ze stron. I tak naprawdę każda ze stron będzie bardzo uważnie siebie obserwować w tym momencie. Mhm. Już teraz dochodzą sygnały, że na przykład do północnej strefy Gazy wraca część mieszkańców. To miało być zabronione w ramach tego układu. No i też pytanie, czy do tego jakby namawia ich Hamas, czy to jest jakby spontaniczny ruch, którego Hamas nie jest w stanie powstrzymać.
Armia Izraelska
z kolei odpowiada...
Nie róbcie tego, tak?
Dokładnie.
Zostańcie tam, gdzie jesteście, dokładnie. Tam nadal jest niebezpiecznie,
więc
prawda?
W takiej sytuacji każdy tak naprawdę element może zostać uznany za pretekst do zerwania. Każdy element może być postrzegany jako pewnego rodzaju prowokacja, więc strony będą się naprawdę bardzo, bardzo mocno obserwować. Z drugiej strony one też, każda z nich na swoim odcinku trochę zyskuje z tego. I czy chodzi o pauzę strategiczną dla Hamasu, żeby mógł się przegrupować, czy po prostu wracają obywatele, tak, kobiety i dzieci do Izraela, to też jest clue tego wszystkiego tak naprawdę. Więc ten model, on zawiera sobie takie elementy, które pozwalałyby to wydłużyć, ale jednak nieufność między stronami jest naprawdę bardzo duża. Moim zdaniem Izrael straciłby więcej, jeśli będzie na pewno bardziej oskarżany, tak, jeśli to zawieszenie broni zostanie zerwane, no ale to faktycznie tak naprawdę jest analiza z godziny na godzinę.
A jeżeli chodzi o te cztery dni, które mamy, tak, no 6 rano dziś zaczyna się rozejm naszego czasu. No i tak, kiedy dobiegnie końca ten czas ustalony, to co to znaczy, zacznie się znowu to, co było wcześniej, czyli intensywne bombardowania, działania wojskowe, czy jest szansa, że będą prowadzone jakieś rozmowy, czy w ogóle o tym się mówi, by ten rozejm, by to zawieszenie broni było dłuższe?
Absolutnie. W tym modelu jest, czy tym porozumieniu, które są opracowane, są podane też, że powiedzmy za kolejnych 10 zakładników można by wydłużyć o kolejny dzień to zawieszenie broni, więc Izrael może chcieć skorzystać, żeby jak najwięcej osób w tym momencie jednak uwolnić, kosztem właśnie tych paru dni jeszcze na spokoju, co też jest jakby absolutnie na korzyść na przykład ludności cywilnej. Tak?
Mm-hmm. No
tutaj
tak.
Pomoc humanitarna, jakby te aspekty też są bardzo istotne, szczególnie dla partnerów Izraela. Tak? No, więc będą te naciski zewnętrzne.
No właśnie, z zakładnikami ten rozejm się nierozerwalnie wiąże. No powiedzmy sobie szczerze, tu właśnie chodzi o to, żeby następowała wymiana jeńców. 13 osób ma uwolnić Hamas dzisiaj po południu. No ale w niewoli jest z tych szacunków, które mamy, wynika około 240 osób. No i pytanie, jeżeli uwolnionych zostanie pierwsze 13, to czy można się spodziewać tego, że tak jak pan mówi, ten rozejm będzie przedłużany, ponieważ Izrael będzie chciał doprowadzić do uwolnienia wszystkich, czy Hamas sobie na to nie pozwoli, bo jednak zakładnicy to jest dla nich karta przetargowa?
Absolutnie, to drugie też, mówiąc bardzo brutalnie, też z perspektywy Hamasu zakładników nie run, tak więc teraz mamy faktycznie taką wymianę o charakterze właśnie kobiety, osoby nieletnie, dzieci, to ma pewien rys humanitarny w tym wszystkim. Są też sygnały o tym, że mają być uwolnieni na przykład obywatele Tajlandii, tak, czyli osoby, które zostały jakoś...
Tak, 23 osoby, aż
dokładnie,
to bardzo dużo.
To jakby trochę też jeszcze, te cudzoziemcy to zupełnie inna kategoria, ale też żołnierze, tak, Izraelcy są dużą częścią zakładników, no i tu już na pewno nie będzie takiego przelicznika, jaki został zastosowany. Tu na pewno Hamas by listował dużo wyżej. No i też nie ukrywajmy, to jest najpotężniejsze narzędzie nacisku, lewaru, tak naprawdę jakie ta organizacja obecnie posiada. Jak długo zakończy się w Strefie Gazy, tym Izrael ma dużo bardziej ograniczone możliwości, tym większa jest też presja na wewnętrzna i zewnętrzna na izraelskie władze. I na pewno tak szybko by się Hamas tych swoich zasobów, mówiąc brzydko, nie wyczerpał. Tak? Także tutaj na pewno będzie ta rozmowa, na pewno i ten kolejne modele wymiany, jeśli do niej dojdzie, będą, myślę, zupełnie inne.
A na jakim etapie zatrzymały się dzisiaj o 6 rano te działania zbrojne w Strefie Gazy? Wiele mówiło się o tym, że Izrael, no, były działania w szpitalu Al-Shifa na przykład, największym szpitalu w Gazie, bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Cały czas mówi się o tym, że Izrael te tunele, które ciągną się pod Strefą Gazy, próbuje oczyścić, próbuje wykurzyć stamtąd, mówiąc kolokwialnie, bojowników Hamasu. Czy to się w jakimś stopniu udało? No pytam dlatego, że jakiś czas temu widziałem na przykład film, w którym izraelski żołnierz chodzi właśnie tymi tunelami i pokazuje, zobaczcie, tutaj się kryją terroryści. Czy to jest rzeczywiście tak, że oni tutaj na tym polu mają jakieś sukcesy znaczące?
No na pewno infrastruktura Hamasu w północnej Strefie Gazy została w dużej mierze czy zajęta, czy zniszczona, więc tu faktycznie to zostało jakoś osiągnięte przez izraelską armię. Niemniej, no, ta organizacja ciągle zachowuje dużą zwartość, tak, ciągle jednak większość tych sił jest skoncentrowanych na południu. Owszem, teraz ostrzał rakietowy ze strony Hamasu jest dużo bardziej utrudniony, po prostu, no, arsenał się powoli wyczerpuje, ale wciąż do tych ataków dochodzi. Ale na przykład nie udało się Izraelczykom, a to też było jakoś tam w tle, uwolnić właśnie tak operacyjnie zakładników, tak, tylko jedną osobę udało się ten sposób no, odzyskać. Więc to też zwiększyło presję na, krótko mówiąc, deal polityczny w tym momencie, więc też jest jakby ten takby wyzik między możliwościami operacyjnymi, wojskowymi, a tak naprawdę celem politycznym, bo jakby to jest koniec końców finisz każdego konfliktu.
No właśnie, ten deal polityczny, czy on jest w ogóle na horyzoncie, taki definitywny, bardziej trwały niż te czterodniowe zawieszenie broni? No i przede wszystkim, czego wymagałoby takie dogadanie się? No, domyślam się, że Izrael nie będzie skory do dogadania się z Hamasem, biorąc pod uwagę retorykę, jaką wobec bojowników Hamasu stosuje, bardzo ostrą, zresztą trudno się dziwić po tym ataku z 7 października. Czy tutaj potrzeba tylko woli Izraela, czy, nie wiem, świat może Izrael do czegoś skłonić, czy rzeczywiście Izrael raczej spełni te swoje zapowiedzi, że dopóki choć jeden bojownik Hamasu w Strefie Gazy pozostaje, to oni będą te działania zbrojne prowadzić?
Myślę, że to drugie. Przed deal politycznym miałem właśnie bardziej kwestię dotyczącą stricte zakładników, ale izraelskie władze, no, dość jasno deklarują, że operacja będzie kontynuowana, że Hamas będzie ścigany, że też przywódcy Hamasu na świecie będą ścigani, to też padło w ostatnich dniach. No skoro właśnie pojawiła się, no, rozpoczęto pewną operację, tak? Jeśli z tyłu głowy cały czas jest to, co wydarzyło się 7 października dla Izraelczyków, jakby tak, ta potrzeba, żeby Strefa Gazy już nigdy więcej nie była takim zagrożeniem, żeby nie doszło właśnie do kolejnego tego ataku, to teraz zatrzymanie się z perspektywy izraelskiego rządu, izraelskich władz i osobiście premier Netanyahu, no to byłoby po prostu politycznie, no, politycznie nie do udźwignięcia. Ale owszem, presja zewnętrzna będzie szła, ponieważ nie co ukrywać, Strefa Gazy jest teraz, no, jednym z najgorszych miejsc do funkcjonowania na świecie. To się przekłada na presję od społeczeństw na swoich przywódców, na społeczeństwach zachodnich. I jakieś pewne momencie granica, tak, jednak tego wsparcia, chociażby ze strony amerykańskiej, no, może zostać osiągnięta. Ale z drugiej strony też Izrael wysłał dość jasne sygnały, że, no cóż, jeśli teraz się zatrzymamy, jeśli będziemy próbowali wrócić do status quo, to co wtedy tak naprawdę? Tak naprawdę odsunięcie kolejnej eskalacji o jakiś czas tak naprawdę, więc półśrodki tutaj tak naprawdę niczego nie rozwiążą z właśnie tej perspektywy Izraela.
49 dni trwa już ten konflikt, ta otwarta wojna Izraela z palestyńskim Hamasem. I jakie są scenariusze najbardziej prawdopodobne rozwoju tego konfliktu? No poza tym, co powiedział pan przed chwilą, że Izrael będzie chciał doprowadzić sprawę do końca. Czy na początku przynajmniej wiele mówiło się o tym, że on może się rozlać na inne kraje Bliskiego Wschodu, że Liban, Iran, że to są kraje, które mogą się do niego włączyć. Cały czas jest takie ryzyko, czy teraz już po pewnym czasie możemy ocenić, że jednak, no, wsparcie co prawda okazują, ale raczej takie powściągliwe?
Ryzyko ciągle się utrzymuje i to nawet nie tyle, jeśli chodzi o tych zewnętrznych jeszcze aktorów, tylko chociaż sytuacja na samych terytoriach palestyńskich, tak, jeszcze na zachodnim brzegu, bo tam też sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tam też dochodzi do wielu ataków czy operacji izraelskiej armii. Hezbollah, no, póki co kontynuuje raczej ten model, który konfrontacji, jaki tak naprawdę zapoczątkował parę dni po 7 października, czyli właśnie te starcia na granicy, ostrzał rakietowy i te elementy. No tu jakby widać jeszcze dość kontrolowany jakby wymiar tego. Iran też, no, wyszły sygnały w ostatnim czasie, myślę, że to jest efekt przede wszystkim nacisków państw regionu, chociażby Arabii Saudyjskiej. Sygnały, które wskazują, że może niekoniecznie będzie chciał się zwiększyć swoje zaangażowanie, ale to też jest sytuacja na tyle dynamiczna, że to tak naprawdę jeden większy atak, jedna większa rzecz, tak bardzo mówiąc kolokwialnie w Strefie Gazy, może doprowadzić do tego, że te kalkulacje się zupełnie zmienią. Póki co Iran raczej stawia na swoich właśnie proxy, tak, na Hezbollah, na Houthi, bo to też jest jakby ciekawe zaangażowanie właśnie to z południa. Także tym bardziej jakby sytuacja wymaga i dużego zaangażowania państw regionu, amerykańskiego, bo to też ten efekt ostraszania jest tutaj ze strony USA dość istotny, więc wydaje się, że to ryzyko ciągle jest gdzieś uwzględniane w tych wszystkich kalkulacjach.
A co z sytuacją humanitarną w Strefie Gazy? Też się wiele o tym mówiło. 2 miliony ludzi przecież tam mieszkają. No i oni się nigdzie nie wydostali, prawda? No nie przeszli przez przejście Rafa do Egiptu. Nie ma tam wielkich obozów uchodźców palestyńskich. Pomoc humanitarna, no jakaś dociera, tak? No ona na początku nie docierała i granice były zamknięte. No ale jak rozumiem, ta sytuacja nadal jest ekstremalnie zła, prawda?
Tak, tak. Teraz ten strumień pomocy humanitarnej ma być trochę znacząco zwiększony, tak? Chociaż ciągle, żeby było zaspokoić te wszystkie potrzeby ludności, to będzie oczywiście tylko mała część materiałów, które tam powinny dotrzeć. Wydaje się, że faktycznie nie ma zbyt wielu sygnałów, żeby Egipt jakoś zmienił swoją politykę. To
no właśnie.
Kilka uwarunkowań tej decyzji, niemniej faktycznie tutaj raczej się nie spodziewałem jakiejś zmiany. No i też sytuacja będzie pokazać chociażby z banalnej przyczyny, no, zbliża się zima, tak? Warunki będą coraz trudniejsze i to też jest czynnik, który należy uwzględnić i to też jest widoczne chociażby w tym, co mówią znowu przywódcy państw zachodnich, sojusznicy Izraela, Amerykanie czy Brytyjczycy, właśnie, że ta sytuacja ludności cywilnej to jest coś, co Izrael musi absolutnie uwzględniać. No spodziewam się scenariusza, że być może dojdzie do jakichś kolejnych przesunięć, tak, ludności, czy jakichś prób zwiększenia pomocy chociażby ze strony państw arabskich, ale tak naprawdę no, wiele zależy od tego, jak się rozwinie właśnie to zawieszenie broni, czy będzie przedłużane i tak naprawdę w którym momencie się skończy, bo no, wydaje mi się, że ono jednak no, będzie tylko zawieszeniem, tak, a nie rozejmem.
Michał Wojnarowicz o sytuacji w Izraelu, w Strefie Gazy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.